Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Witam was wszystkich. Nie wiem, czy się słyszymy, czy słyszymy i widzimy. Mam dla was wielką niespodziankę. Po wielu moich zabiegach i przypominaniu się udało się po długim już czasie, bo ile to już czasu minęło, zaprosić z powrotem do nas, myślę, nie ostatni raz, panią Krystynę Kurcza-Predlich. Witamy pani Krystyno.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznę te nasze spotkanie wierszem. Nie jestem jakimś wybitnym osobą, która by deklamowała pięknie, ale przyniosłem dzisiaj w prezencie dla pani książkę.
No to warto
Grisena,
było.
Tak, Straszny kraj, Pruszyński i Spółka to wydało.
To
zobaczcie w ogóle tą książkę. Tak, o Rosji. Powieść z fabułą, ale też mnóstwo faktów, tak, bardzo ciekawych. Bardzo ciekawa historia. Autor jako sześciolatek wyleciał do Nowego Jorku, wrócił w wieku około 30 lat, żeby zajmować się babcią w Moskwie. I opisuje właśnie z perspektywy już ukształtowanego młodzianina w Nowym Jorku, jak widzi Rosję. Bardzo poruszający wiersz, pani pewnie doskonale znany, Osipa
Mendelsztama.
Tak jest, znalazłem
tutaj. Wykończonego przez Stalina.
No tak, to wiele o nim wiemy dzięki jego żonie Achmatowej. Taka zwrotka. Żyjemy tu nie czując pod stopami ziemi. Nie słychać i na 10 kroków co szepczemy. A w półsłówkach, półrozmówkach naszych cień górala kremlowskiego straszy. Bardzo to wymowne i takie mrożące, bardzo pokazujące tą atmosferę Rosji, na ile to jest współczesne, na ile to jest obecne, na ile to dalej żyje.
No tylko tyle, że Putin nie ma nic wspólnego z Kaukazem, z którego to Kaukazu, z Gruzji pochodził Stalin.
Łowili ryby w tej samej rzece, tak?
Tak, łowili ryby w tej samej rzece pod 30 kilometrów od Tbilisi.
Tak.
Rzeka Kura.
Mm-hmm.
I no tylko pewna różnica czasu, ale różnica biografii niewielka. Tak czy inaczej, strach jest tym, co udało się wspaniale Putinowi reaktywować. Mm-hmm. Po 10 latach wolności od strachu, jakie przeżyli Rosjanie między Gorbaczowem i podczas rządów Jelcyna. Tak za rządów jego pierwszej kadencji od 91 do 96, no i potem do 99, kiedy schorowany Jelcyn, że tak powiem, abdykował na rzecz niestety Putina. I tak od razu, bo zapomnę, Jelcyn zmarł w 2007 roku. Niedługo przed śmiercią powiedział, że bardzo żałuje dwóch rzeczy. Pierwszej to tej, że wywołał wojnę w Czeczenii w 1993 roku, a drugiej to, że doprowadził Putina do władzy.
Tego nie znałem. To bardzo ciekawe i bardzo wymowne. Jelcyn, co by nie mówić, mówiliśmy o tym w poprzednich audycjach. Był takim prostym człowiekiem, który się bardzo identyfikował z Rosją. Przynajmniej na samym początku ta rodzina, która później była bardzo pazerna, też mówiliśmy o tym, która skompromitowała go i doprowadziła do tego, że on musiał zejść z tej sceny. Ale jednak pamiętamy go jako takiego człowieka prostego, z poplamioną koszulą czasami, jawialnego. Powiedzmy...
Pijanego,
no tak. No, Rosjanie nie mogli mu zapomnieć, kiedy te wojska...
Dyrygował orkiestrę.
Tak, wycofywano. Ale jesteśmy w stanie wojny od jakiegoś czasu i mam takie smutne wrażenie, że przynajmniej w Polsce ten temat schodzi powoli z czołówek gazet. A przecież tam codziennie, przed chwilą rozmawialiśmy na temat Rostowa, giną ludzie, są bombardowania. Jak się zmienia w Rosji, nie wiem, czy to dobre słowo, percepcja tego, co się tam dzieje od środka. Pani jest na bieżąco z prasą rosyjską. Na czym polega to nieszczęście Rosjan?
Rosjanie znaleźli się w pułapce. Jest to pułapka i dla tych, którzy popierają wojnę, i dla tych, którzy jej nie popierają i mówić o tym nie mogą. A nie mogą dlatego, że wojna, która zaczęła się 24 lutego 2022 roku, po pierwsze jest nazwana cały czas operacją specjalną, nie wolno jej nazwać wojną, a po drugie już bodajże 4 marca został wydany dekret karny, że tak powiem, który skazuje każdego, kto podaje dezinformację o wojsku rosyjskim w Ukrainie na karę najpierw grzywny, a potem więzienia do 15 lat. Więc pod taki artykuł o dezinformacji na temat działań Rosjan w Ukrainie oczywiście należy wszystko, co mówi negatywnie o udziale tych Rosjan, o tym, że zabijają Ukraińców, niewinny naród, na który napadli. I nie wolno mówić, że to Rosja napadła na Ukrainę. Trzeba zawsze mówić, że to wielka Rosja została zagrożona przez działania NATO na Ukrainie, zupełnie pomijając fakt, że NATO nie może istnieć de facto na Ukrainie, czy w Ukrainie, z czysto politycznych i jurysdykcyjnych powodów. Po prostu, jeżeli by udowodniono udział jednego żołnierza NATO w Ukrainie, to wtedy byłaby wojna między
dwoma blokami.
Przecież to jest oczywiste, ale widzi pan, to nie jest oczywiste dla Rosjan. To nie jest takie proste.
No właśnie, skąd to się bierze, bo to jest niesamowite, że zastanawiamy się nad tym, też rozmawialiśmy przecież wielokrotnie na ten temat, że no jest to jednak społeczeństwo, które oczywiście tam jest olbrzymia cenzura, tam polikwidowano już w zasadzie wszystko, pamiętam zresztą z tej książki Echo
Moskwy,
tak, bardzo liberalna taka stacja była, ale skąd się bierze, że właśnie Putin jest tak mocno popierany? Mówiliśmy ostatnio, to jest ponad 80% ludzi.
Nie operujmy statystyką w stosunku do Rosjan. Jaką mamy gwarancję? Nie mamy żadnej gwarancji. Aha. Co tam pytać, jaką? Żadnej gwarancji nie mamy, że odpowiedź, którą usłyszy ankieter, jest prawdziwa. Jeżeli to będzie ankieter, który podejdzie do obywatela rosyjskiego na ulicy, to oczywiście najpewniej nie usłyszy prawdy, dlatego że będzie się ten człowiek bał. To samo, jeżeli ankieter zatelefonuje do niego, czy też zjawi się u niego w mieszkaniu. To jest, zdajmy sobie sprawę z tego, że na pytanie, czy popierasz politykę Władimira Putina, odpowiadasz nie, będąc zagrożonym wieloletnimi karami więzienia w najgorszym wypadku, a w ciut lepszym aresztem albo ogromnymi karami finansowymi.
Musimy też pamiętać o tej kulturze, w cudzysłowie, donosów, której ojczyzną jest Rosja.
Więc wracamy do statystyki. I teraz wyobraźmy sobie, że żyjemy w tym kraju, po pierwsze, od 23 lat kraju, który jest nasycany jedną i tą samą prawdą, czyli nieprawdą, płynącą z Kremla po prostu. Już na samym początku, ja pisałam o tym w 2002 roku, na samym początku w telewizji rosyjskiej w Ostankino pojawiło się 70 przedstawicieli służb specjalnych i Kremla. 70, a to było, ja o tym pisałam w 2002 roku, ciut wcześniej, prawda? Zaraz po objęciu przez Putina władzy po raz pierwszy. Przecież Putin zlikwidował natychmiast niemal po przyjściu do władzy telewizję znakomitą, rewelacyjną chyba, lepszą od naszych, NTV, która była finansowana znakomicie i prowadzona przez najwyższego lotu dziennikarzy rosyjskich i która była antykremlowską telewizją. To znaczy zdecydowanie zawsze napadała na Jelcyna.
A Jelcyn rozmawiał z tymi dziennikarzami potem prywatnie.
A Jelcyn
prywatne,
zapraszał tych dziennikarzy.
Pili wódkę razem, rozmawiali.
Za czasów Jelcyna krzywda nie spadła, znaczy włos nie spadł z głowy żadnemu dziennikarzowi, spadł jednemu, ale to nie na skutek działań Jelcyna, tylko ówczesnego ministra obrony Graczowa, któremu tam dziennikarz zalazł za skórę i niestety został zabity. Ale za Jelcyna wychodziła masa gazet i tołstych żurnałów, to są takie tygodników, miesięczników, zdecydowanie prodemokratycznych, liberalnych i tak dalej, i tak dalej. Więc wolność słowa za Jelcyna była absolutna. Wszystko to się skończyło przy Putinie natychmiast. I na czym polega znakomitość propagandy putinowskiej? Na tym, że w sposób mistrzowski podaje fakty otoczone nieprawdą. To znaczy jakiś fakt słyszymy, ale na przykład, że na Ukrainę spadają bomby. Fakt, fakt, prawda, prawda. Tak. Ale to Ukraińcy rzucają te bomby
na
siebie samych.
Aha.
I teraz tutaj mamy podstawowe pytanie. Totalny brak logiki. Tak samo jak przy Buczy. To nieprawda, że Rosjanie zabili tych ludzi. To była ukraińska inscenizacja.
No tak, to mieliśmy tutaj w Polsce też niektórych polityków, o których jeszcze może powiemy, którzy też o tym mówili i kwestionowali to.
To była ukraińska inscenizacja, a nawet sfotografowano przez krople na szkle, na szybie czołowej samochodu. Sfotografowano te trupy, które były opakowane w czarne worki i wydawało się, że one się ruszają, bo ta kropla się ruszała. O proszę, przecież to jest dowód na to, że to jest inscenizacja. I jak można uwierzyć w takie rzeczy? Otóż cała ta propaganda polega na tym, po pierwsze, że po mistrzowsku obleka fakty w nieprawdę, a ludzie w to wierzą dlatego, że propaganda celuje w ich tożsamość. To znaczy najpierw buduje tożsamość narodową, patriotyczną czy prowojenną wielkiego państwa, jakim jest Rosja, czy jakiegokolwiek innego państwa. To może być rosyjska, może być polska. Tożsamość wielkości. Aha, więc ja, który żyję w państwie wielkim, jestem częścią tej wielkości. Czyli ten, kto atakuje to, co ja słyszę, to atakuje mnie.
I mnie to boli też.
I mnie to boli, ponieważ jest to agresja na moje ja. A mózg każdego z nas jest tak skonstruowany, że tego naszego ego bardzo broni. Więc cała polityka jest oparta na tożsamości, a tożsamość zawsze wymaga znalezienia wroga. No bo inaczej, jakże ja się będę czuł wielkim Rosjaninem?
No jak zorganizować ludzi właściwie, prawda?
Jeżeli ja nie mam z kim walczyć, prawda? A teraz oczywiście kiedyś, pamiętam to doskonale, wrogami byli wszyscy Czeczeni i wszelkie bzdury na temat Czeczeni przyjmowali za prawdę, które też były zupełnie niekompatybilne z możliwościami. Pamiętam wysadzanie domów w Moskwie w 1999 roku, które babuszka przy metrze od razu powiedziała mi: pani, to nasi, co tam bzdury gadają. Tym niemniej im wyżej socjalnie, tym ludzie mówili: tak, tak, to możliwe. A ja pytałam, jak to możliwe, żeby z Kaukazu przez dziesiątki posterunków, bo to był stan wojny Rosji z Czeczenią, wielkiej Czeczenii z Małą Rosją, prawda? Więc Rosji z Czeczenią, jak można było przewieźć tony tego heksogenu do Moskwy? Na to nie było odpowiedzi, ale ja bym się chciała tutaj odwołać. Moje spostrzeżenia polegały na tym, że Rosjanie nie myślą logicznie. Pomyślałam sobie, że ja nie mam prawa tak twierdzić, aczkolwiek nieustannie to czułam, że brak związku między przyczyną a skutkiem jest dla nich niezauważalny. I natknęłam się ku mojej pomocy, dla mojej pomocy, na słowa sławnego rosyjskiego fizjologa Iwana Pawłowa, tego od ruchów warunkowych i bezwarunkowych, tak, który badał na psach, który napisał dosłownie tak. Rosyjski umysł nie przywiązuje się do faktów. Najbardziej lubi słowa, lecz nie zastanawia się nad ich znaczeniem. Nie lubi patrzeć na prawdziwą rzeczywistość. To nie ja napisałam, tylko napisał to Pawłow. A zresztą podobnie pisał o Rosjanach i o ich spojrzeniu na historię także jeden z wielkich historyków
rosyjskich. No dobrze, ale rzeczywiście tak jest i to jest pewna specyfika, z którą ja nie zamierzam dyskutować, ale trwa wojna. No, dla mężczyzn no, to jest pewna pułapka, tak? Bo to jest pobór.
Dla mężczyzn?
Dla kobiet jest problem, no bo jest deficyt tych mężczyzn, tak? Ale czytałem na temat portalów randkowych, jak one działają.
A wspaniały artykuł był, to był esej właściwie Rosjanki. Tak. Wspaniale napisany. Ale no właśnie cały czas mówię, zdajmy sobie sprawę z tego na przykład, że żyjemy w Rosji, więc jesteśmy mężczyzną w Rosji w wieku poborowym i mamy do wyboru albo natychmiast, kiedy został ogłoszony pobór, uciec. Kiedy to jeszcze było możliwe.
No był taki moment, takie okienko.
W tej chwili kilkadziesiąt tysięcy
uciekło.
Rodzin, tak, mężczyzn uciekło, ale przede wszystkim mężczyzn uciekło. I zostali potem objęci oczywiście stosownymi karami. Można odebrać im majątek, można w ogóle ich w jakiś sposób ukarać. Mniejsza z tym w jaki, w każdym razie bardzo dotkliwy. I albo jestem mężczyzną, któremu nie udało się uciec i będę i idę do poboru. Więc albo idę do poboru dlatego, że wierzę, iż trzeba, bo będę bronił, prawda, ojczyzny, która broni nas przed strasznym NATO i potwornymi Ukraińcami, faszystami Ukraińcami. Albo idę, bo muszę. A co to znaczy muszę? To znaczy na przykład, że studenci nie odbierali internetowo do nich wysłanych wezwań do wojska. Więc w tej chwili te wezwania przychodzą do rektoratu i rektorat ich wzywa, więc oni już nie mają możliwości stwierdzenia, że wezwania nie dostali. Czyli w jakiej pułapce znajdują się ci młodzi mężczyźni i starsi mężczyźni. A teraz wyobraźmy sobie, no więc dobrze, idą na wojnę. I teraz, jak wyglądają te rodziny? Rodziny zostają rozbite. A z rodzinami rosyjskimi nie jest tak, jak na przykład z rodzinami polskimi, w których też wielka część to są rodziny niezgodne, małżeństwa niedobrane, bardzo wzrosła liczba rozwodów. Ale tam zawsze było to o wiele trudniejsze. Dlatego, że też z przyczyn historycznych zdecydowanie mężczyźni bardzo dużo pili. W związku z czym kobiety w tych małżeństwach stawały się tymi, które załatwiały wszystko. I tak właściwie jest do dziś. I ci mężczyźni, którym często kobiety pakują walizki, idą na front i znajdują się w strasznych jakich warunkach, to wiadomo.
No są mięsem armatnim bardzo często.
Wiadomo, że byli, tak, że musieli się za swoje pieniądze zbroić i tak, że dawano im stare uzbrojenie, a cały mundur i resztę musieli sami kupować i tak dalej. Ale te kobiety teraz znajdują się i bez mężczyzn i nadal muszą całe to życie ogarnąć. I teraz jest jeszcze inny aspekt, dosyć paskudny aspekt finansowy, dlatego że za każdego poległego dostaje się, jeżeli nie jest specjalnie uznany za zaginionego bez wieści, bo wtedy się nie płaci za zabitego, to znaczy za poległego. Za poległego nie płaci się, ale płaci się wtedy, kiedy można udowodnić, że ten człowiek jest tym człowiekiem i rodziny dostają duże
odszkodowania.
I wyobraźmy sobie, że tak było. W rosyjskiej telewizji występuje matka, która dostała takie odszkodowanie, że może sobie kupić samochód za syna i mówi, że dumna jest z tego, że syn poległ na polu chwały. Jest święto 9 maja, w którym wszyscy Rosjanie wychodzą w takich zorganizowanych przez Putina marszach
zwycięstwa,
marszach zwycięstwa, gdzie noszą portrety swoich przodków, którzy polegli na wojnie. I mówiło się spasiba diedu za pabiedu. Mhm. Dziękuję dziadkowi, wujkowi, tam, przodkowi w każdym razie, za zwycięstwo. A do tego Rosjanie, którzy mają nieskończone poczucie czarnego humoru, dodają spasiba synu za maszynu.
Ojeju, to strasznie to jest, to rzeczywiście jest czarny humor, ale to jest taka specyfika.
Rosyjska. Ale musimy, specyfika rosyjska. Ja bym chciała za każdym razem dodać, że jest to specyfika historyczna, jest to specyfika narodu, który nigdy nie miał czasu na okrzepnięcie w wolności, w demokracji, który nie wie, co to jest naprawdę wolność słowa, bo kiedy przyszła ta wolność słowa za Jelcyna, to przyszły lata tak wielkiej biedy, dlatego że Jelcyn został zupełnie po Gorbaczowie zresztą i po rozpadzie Związku Radzieckiego, Jelcyn został zupełnie pusty budżet.
Tak.
I przy nieumiejętności i braku właściwych ekonomistów, no jednak trudno mu było wyciągnąć.
Z kolei Fortuna się uśmiechnęła do Putina, bo była niesamowita koniunktura na ropę, prawda, w momencie kiedy...
Ja pamiętam, że budżet ustanawiano za Jelcyna w 98 jeszcze roku na $19 za baryłkę, a Putinowi, jak prawdziwemu szatanowi, udało się natychmiast, jak w 2002 roku cena za baryłkę wzrosła do $40, a potem przecież rosła 70 i wyrosła do 100-140 dolarów za baryłkę. I nagle na Rosję runęły pieniądze, którymi oczywiście dobry prezydent podzielił się z narodem po to, żeby naród go wielbił tak długo, jak te pieniądze do niego płynęły.
Skoro mówimy o szatanach i o diabłach, chciałbym spytać pani o takie gorące nazwisko sprzed kilku tygodni, mianowicie o Prigorzyn. No taka kryminalna trochę biografia. 10 lat w kolonii karnej za poważne przestępstwa, a z drugiej strony człowiek wiązany z tymi firmami, które wpływały na wybory amerykańskie. On zdaje się poszukiwany przez Amerykanów listem gończym. Zresztą nie tylko przez amerykańskie służby, ale też inne. No taki człowiek trochę orkiestra, tak? Bo skąd on w ogóle się wziął? Co na jego temat możemy powiedzieć? Czy pani wierzy w te takie spiskowe teorie, że ten jego marsz na Rosję to była ustawka z Putinem? Bo pojawiły się takie głosy.
Wie pan, ja w ogóle nie lubię takiego określenia spiskowe teorie, bo cała dyplomacja jest jednym wielkim spiskiem i polityka również, więc, ale akurat to zupełnie nie ma podstaw.
No bo on żyje, wie pan, i to mnie dziwi, nie? Że nie jeszcze go nie zastrzelił
żadnych
tam.
Podstaw. Prigorzyn się wziął z 1961 roku z Leningradu. Nie wiadomo z jakiego ojca. Wiadomo, że wychował go ojczym i że jego matka była bardzo piękną kobietą zresztą. Jego matka była aktorką chyba. Ale...
Ulica go też wychowała trochę.
Przede wszystkim, no podobnie jak Putina. Ale ważne jest to, że już jako 18-letni chłopak został skazany na 2 lata za oszustwa i za rozbój. Rozbój, czyli po prostu siłą przejmowanie
majątku jakiegoś.
Przejmowanie jakiegoś majątku siłą. Nie bardzo mu to pomogło, bo w wieku 20 lat zostaje skazany za o wiele większy wachlarz przestępstw, ale też z tej...
Pospolitych przestępstw, takich brutalnych. Tak.
Ale także brutalnych w odniesieniu do kobiet. Jakoś tam jest wspomnienie, że jakąś kobietę dusił. I jest skazany na 13 lat więzienia. Wychodzi po 9 latach. Jest rok 1990 i Prigorzyn z dobrym, prawda, CV już, wychodzi z więzienia i dość szybko przy pomocy teścia stworzy sieć budek z hotdogami. Nic takiego wielkiego, ale dało mu to jakieś pieniądze, dało im to, powiedzmy, jakieś pieniądze. I on przechodzi potem do już większej działalności, mianowicie otwiera sieć dostawy dostaw do domu, ale jeszcze nie. Jeszcze wcześniej otwarł restaurację.
To na modłę McDonalda, bo też wiem, że...
Takie był... właśnie na modłę McDonalda, ale były to restauracje rosyjski McDonald's.
No tak.
I to było właśnie w dziesiątkę.
Strzał w dziesiątkę.
Strzał w dziesiątkę, ale to też jeszcze powiedzmy nic wielkiego. Ale już potem, gdy się dorobili razem z teściem i jakimiś znajomymi na tym rosyjskim McDonaldzie, to postanowił otworzyć i to na Wasiliwską Ostrowie, czyli na wyspie wasylijskiej imienia Wasyla. Bardzo prestiżowe
na
miejsce
bogato,
w Petersburgu. Na bogato. Restaurację winną. To aha. Znaczy, tak. No ale tu i tutaj, jak ja domyślam się, znaczy przypuszczam z graniczeniem pewności,
że się skrzyżował jego los,
że musiał iść do zastępcy mera Petersburga, którym to zastępcą od wszelkich spraw gospodarczych, od wszelkich spraw hazardu,
narkotyków,
tak, kontroli nad narkotykami,
tak.
Był Władimir Władimirowicz Putin. Dlatego, że on stał na czele, jeśli chodzi o narkotyki na przykład, stał na czele Komitetu do Spraw Zagranicznych. No, on był jedynym, który znał język zachodni. Słuchajcie, jest niemiecki, to rok 90. Tak. To nie są czasy teraźniejsze, kiedy w Rosji na ulicy z młodzieżą można się porozumieć po angielsku. Już nie mówiąc o tym, że w Gruzji o wiele chętniej ze mną rozmawiano po angielsku niż po rosyjsku.
O, ciekawe.
No, ciekawe. Tym bardziej, że lepiej mówię po rosyjsku niż po angielsku. Na pewno. No i każda decyzja o...
Ekonomiczna w ogóle jakaś.
Każda decyzja o otwarciu czegoś właśnie większego niż budka z hot dogami, czy też jakiś McDonald's, wymagało zgody w gruncie rzeczy Władimira Putina. Zgody, to znaczy ogromnej łapówki. Wszystkie te łapówki były udowodnione. Są ludzie, którzy wspominają, że uciekli z Petersburga i z Rosji, bo nie stać ich było na rozwój ich przedsiębiorstwa na skutek łapówek, które brało merostwo. Tak. Bo oczywiście Putin
później zrobił tak na marginesie amnestię dla takich tego typu spraw, tak? No ale wrócił do tego Prigorzyna, tak.
Ale on dzielił oczywiście te pieniądze razem z Sobczakiem.
Tak, ze swoim przełożonym.
No więc jestem przekonana, że po prostu Prigorzyn przyszedł do Putina, z którym się bardzo szybko dogadał. Chodorkowski w książce, która chyba teraz już wyjdzie, czy wyszła w swojej ostatniej książce w Polsce, która wyszła, pisze o tym, że właśnie o braniu łapówek przez Putina i o tym, jak Prigorzyn zaczyna się rozwijać, bo potem się skrzyżowały drogi Chodorkowskiego i Putina. Zaraz powiem
wypłynął
dlaczego.
Wypłynął na wody już takie bardzo szerokie.
Ale Prigorzyn otwiera jedną restaurację i musi dostać za to łapówkę Putin. Ale o czym pisze Chodorkowski? O tym, że o tym, o czym ja doskonale wiem, ale dobrze się powołać na taki autorytet, prawda? Że Putin doskonale się rozumiał ze światem przestępczym. On znakomite miał kontakty z mafią, która była podstawą działalności w Petersburgu. To była mafia tambowska i zresztą z mafiozami otwierał za granicą w Niemczech swoje przedsiębiorstwa. Trest 20 i tak dalej, ale to nieważne. W każdym razie z nimi, z tymi mafiozami, których potem wysłał do łagra, żeby już nie mogli nic powiedzieć i do dziś tam siedzą. Więc doskonale się rozumiał z człowiekiem, który nie należy do mafii, ale należy do świata przestępczego. I przedstawiciele tego świata przestępczego byli potrzebni merostwu do załatwiania także różnych spraw. Prigorzyn tutaj znalazł się
jak
idealnie.
Chyba wodzie, tak.
I teraz tak. Prigorzyn otwiera jedną, to się nazywała winna tamożnia, to tak jakby cło dla wina, coś takiego.
Tak.
Bardzo taka ekskluzywna już.
Winiarnia.
Restauracja, winiarnia, o. Ale potem otwiera już wielką restaurację na statku. I to jest restauracja, w której po paru latach Putin będzie przyjmował prezydenta Busha, będzie przyjmował Chiraca. Więc wyobraźmy, i dlatego, ponieważ widać tutaj Prigożyna, który pochyla się nad stołem, przy którym siedzi Putin z jego gośćmi, dlatego się nazywa go kucharzem Putina. Prigożyn gotować nie umie, ale ma tak nieprawdopodobny dryk do pieniędzy i do robienia biznesów, że no, to go doprowadziło do coraz większego zacieśniania więzów z Kremlem. Bo zaczęło się, powiedzmy, od tego, że jest Prigożyn tym, który przyjmuje w swoich restauracjach Putina z jego najbardziej prestiżowymi gośćmi, ale nie przez przypadek, właśnie Prigożyn otrzymuje w 2013 roku propozycję otwarcia, to znaczy inaczej, on otwiera wielką instytucję troli, wielką instytucję pod, właśnie w Petersburgu, tuż pod Petersburgiem.
Powiedzieć fermę to za mało.
Tak? Ferma troli to się nazywało, ale oczywiście to już są tylko domysły, że nieprzypadkowo i nie sam z siebie otworzył taką fermę troli i nie za swoje pieniądze tylko, na pewno. Dlatego, że zapłata, no trzeba tam było pracować właściwie 24 na 24 godziny, ale oczywiście z przerwami na parę dni, ale ludzie tam zarabiali już wtedy, w 2017-18 roku, czy niewiele później, no tak, zarabiali 40 tysięcy rubli, a w tej chwili pensja wynosi taka przeciętna 17-18 tysięcy rubli, więc wtedy i piszą, że musieli tyle i tyle wykonać w różnych językach.
Wpisów, tak.
Wpisów, no wiadomo, jak to wygląda. I w roku 2015, a właściwie wcześniej, w 2014 już, tak, zaczynają działać na terenie Stanów Zjednoczonych.
Wpływają na wybory.
I o tym, że wpływają na wybory i jak wpływali na wybory, mówi raport szefa ówczesnego FBI, Muellera, gdzie samemu Prigożynowi poświęca 18 stron, a ingerencji Rosji w wybory, wtedy przypomnijmy, wybory Trumpa, poświęca około 400 stron. Ludzie, no zdajcie sobie sprawę z tego, jak wiele tam było informacji. Takie na przykład informacje, ja to z głowy, że tak powiem, cytuję, że z 10 tysięcy wpisów było czytane przez kilkadziesiąt milionów, przez miliony, nie powiem dokładnie ile, ale przez miliony Amerykanów. Oni organizowali także wiece za których uczestnictwo płacili. Ja nie wiem, czy to było przyjęte wcześniej w Stanach Zjednoczonych, płacenie za udział w wiecach. Wątpię. Oni płacili za uczestnictwo i na przykład organizowali takie happeningi, że wsadzali do klatki kobietę podobną do Hillary Clinton i puszczali ją na przykład w Ohio z napisem: czarni żądają posadzenia Hillary Clinton za kratki, za działalność antyafrykańską, czarnoafrykańską. Tego była masa.
Różnych teorii spiskowych też, takich, które miały pogrążyć przeciwników politycznych.
No oczywiście, jakieś idiotyzmy, że Hillary Clinton otwarła restaurację pedofilską, jakieś takie. Ale to się rozchodziło potem w wielu, oczywiście w sieci, ale boty ich były no nieprawdopodobnie aktywne, znakomicie zorganizowane, płynęły całodobowo, jako że no, czas jest inny w Rosji niż w Stanach Zjednoczonych, więc żeby trafić w czas różnych stanów, oni tam pracowali całodobowo. Ile i gdzie, to oczywiście ja tego nie wiem. Wiem, że centrum najpierw było w Petersburgu. Tam nawet w internecie można znaleźć dom.
Budynek
ale
taki.
Taki budynek, ale potem przeniosło się do dużo większych pomieszczeń. I no, 1500 ludzi zatrudniało. Jak to teraz wygląda? Chyba wygląda podobnie, tylko jest bardziej ukryte, dlatego że no, Więc Prigorzyn, który jest potrzebny jako szef tego całego
propagandy, tak.
I teraz dwie rzeczy się zdarzyły. To była właśnie ten trolling i także utworzenie w 2013 roku grupy Wagnera.
Tak, prywatnej armii.
Ale ta grupa Wagnera powstała z takiego zupełnie sensownego pomysłu, jaką był Słowiański Korpus, który miał być korpusem dla emerytowanych wojskowych. No idziesz na emeryturę w wieku 45 lat i co masz dalej robić? No bierzesz pieniądze i się nudzisz. No więc właśnie, żeby zatrudnić tych emerytów, niejaki Utkin znalazł się jako ten, który tworzy taką grupę. I cóż się potem okazuje, że po pierwsze, ta grupa zmienia się dość szybko w grupę najemników, a to jest w gruncie rzeczy zabronione w Rosji, a tenże Utkin jest fanem Hitlera i fanem Wehrmachtu i ma wytatuowane tutaj pagony SS na ramionach, a w bitwie o Donieck, w której występował w czapce żołnierza Wehrmachtu. No i tenże Utkin nadal jest wielką postacią u Wagnerowców, a został osobiście odznaczony, nie pamiętam, orderem bohatera Rosji przez Putina. I teraz i dalej. Przejmuje to Wagner, podobno to finansuje i Wagnerowcy zaczynają walczyć poza granicami Rosji, walczą w Syrii i wtedy jeszcze Rosja się od nich odcina, kiedy Amerykanie pytają, kto to jest, bo mają zamiar napaść na ogromną grupę w Syrii rosyjskich żołnierzy, Kreml się od nich odcina i zostaje zabitych około 200 Wagnerowców. Wtedy Prigorzyn się wścieka, przyjeżdża do Ministerstwa Obrony i zaczyna się jego wielki konflikt z ministrem obrony Siergiejem Szojgu, który go w ogóle wtedy nie przyjął, go zlekceważył. No i potem to wszystko się odbiło się w tym puczu Prigorzyna, prawda, przeciwko właśnie...
No bo skanalizował pewne niezadowolenie z działań Rosji, tak?
Dużo by tutaj mówić, ale...
Tak, oczywiście.
Ale grupa Wagnera zaczyna walczyć w Afryce.
To jest właśnie w ogóle ciekawy wątek, o którym się spytał, bo się pisze coraz więcej na temat Nigrów, prawda? Na temat tego, że jakaś część tych żołnierzy rekrutujących się bardzo często z więźniów, oni zostali dość mocno przetrzebieni, zdaje się kilkanaście tysięcy już zginęło.
Tak,
stacjonują w tej chwili na Białorusi i z jednej strony spełniają taką funkcję pewną destabilizującą chociażby w Polsce, dlatego że no, to wpływa jednak jakoś na nasze zainteresowanie. No, padają różne słowa, no tak, bardzo daleko
idące. To jest taki straszak, dlatego
tak,
że...
Ale to jest wkalkulowane.
Powtarzam, że oczywiście w każdą dyktaturę i dyktaturkę montowany musi być strach. No to teraz będą nas straszyć Wagnerowcami, którzy nic innego nie mają do roboty, tylko napadać na nasze dzielne, niezwykle wojska obrony terytorialnej broniące naszych granic.
Ale przenieśmy się do Afryki właśnie. O co chodzi z tym Nigrem?
No, Niger leży w pasie tak zwanego Sahelu, który, wyobraźmy sobie Afrykę, bardziej na północy i od zachodu, gdzie jest Mali, gdzie jest w każdym razie od zachodu po wschód, ten pas jest opanowany przez państewka, w których rządzą ludzie, prezydenci, którzy doszli do władzy na skutek zamachu.
No, takie hunty różne, takie tam.
No właśnie, ale te hunty wszystkie były wspomagane przez Rosjan. I teraz tak, mamy tutaj, był taki zamach w Burkina Faso, był taki zamach na Mali. Nie na Mali, tylko w republice takiej malusieńkiej. Burkina Faso, malusieńka republika, też poniżej Nigru. Doszło niedawno do tego zamachu w Nigrze, gdzie został odtrącony od władzy prezydent, który zrobił dla tego Nigru zaliczającego się do jednego z najbiedniejszych państwek świata, zrobił wszystko, co mógł. To znaczy wydobył ludzi z nędzy. Ta nędza i tak tam pozostała, ale była mniejsza. Zmniejszył liczbę zabójstw, bo tam przecież wszędzie działa ISIS,
tak,
państwo
tak.
islamskie.
Jedna wielka grupa przestępcza.
Tak. W której duże są wpływy rosyjskie. Wszędzie one są. Zresztą o wpływie Rosji w Al-Kaidę ja piszę w książce. Nie będę się o tym powtarzać, ale druga osoba w Al-Kaidzie, Ayman al-Zawahiri, przeszedł półroczne szkolenie w FSB. Więc sądzę, że są na to dowody, że w ISIS również jest ich dość. Dlatego, że aby walczyć z ISIS, to ISIS musi być samo z siebie też bardzo aktywne. No więc zostaje obalony prezydent i ostatnie wiadomości są takie, że zamknięto go w jego pałacu bez wody, bez prądu, bez leków. On się żywi suchym ryżem i czymś takim jeszcze, i suchym makaronem, no bo nie ma go jak ugotować. Nie ma wody, nie ma prądu. I jest ciężko chory, a to za kary, dlatego że zaraz po tym, jak dokonano zamachu i zamknięto go w pałacu, on wystosował list do Stanów Zjednoczonych z prośbą o pomoc. No więc za karę właśnie odcięto go w ogóle od świata. I tak się dzieje, że na ulicę Nigru wyszli ludzie z dwiema rodzajami flag. Flagami rosyjskimi, które nieśli dumnie, i flagami francuskimi, które palili. Oba rodzaje tych flag dostali od organizacji M62, która jest bardzo silnie, można powiedzieć, infiltrowana, czyli finansowana przez Rosję. No bo jakimże innym cudem w tych wszystkich republikach, i w Mali, i w Burkina Faso, i w innych, których w tej chwili nie pamiętam, ale w tym całym pasie Sahelu jest pełno tych flag rosyjskich i ludzie wychodzą właśnie mówiąc, że no na przykład w Niger. Niger był zawładnięty przez imperializm francuski.
Tak.
Ten imperializm francuski no nie najgorzej działał przy tym prezydencie właśnie, który się nazywał Mohamed Bouzouma i który świetnie się porozumiewał z Zachodem i dostawał wsparcie z Zachodu. I Zachód zrobił nie wiem ile, ale w każdym razie coś zrobił, żeby pomóc temu prezydentowi wydostać ludzi z nędzy i z tego osaczenia przez ISIS, co się udało. No więc
to się Rosji nie podobało.
Oczywiście.
Ta wojna rozgrywa tym, się cały czas też o wpływy.
Trzeba podkreślić, że w każdym państwie, w którym działa Rosja, ona nie najprawdopodobniej nie inicjuje zamieszek jakichś czy niezadowolenia, ale się natychmiast do nich przyłącza, czego dowód mieliśmy we Francji, kiedy była ta rewolucja żółtych kamizelek, z których wiele tych żółtych kamizelek mówiło po rosyjsku.
Zresztą to samo mieliśmy z ruchem antyszczepionkowców, mam takie wrażenie.
No nie, to jest w ogóle, to jest wymysł rosyjski.
No tak.
Ruch antyszczepionkowców, ruch antyaborcyjny, Ordo Iuris, które właśnie papież odsądził od czci i wiary.
Opus Dei akurat, tylko jest powiązany bardzo mocno. Tak.
Dzięki pańskiemu artykułowi, to wiem.
Tak.
A Opus Dei, tak, ale to jest właściwie jeden diabeł.
Tak.
No więc wszędzie tam mamy Rosję. I co teraz?
Nie, bo to jest wygoda, mówiliśmy o tym wiele razy, pani też o tym pisze w książce, że to Rosja, no my kojarzymy z takim prymitywną pepeszą i tak dalej, ale właśnie jeśli chodzi o propagandę, o wojnę informacyjną, hybrydową wojnę też taką, oni są perfekcjonistami.
To jest tutaj mam zapisane, cały Sahel od Gwinei na zachodzie Afryki po Sudan na wschodzie. Jest to 6000 kilometrów kwadratowych, które w tej chwili należą do wpływów rosyjskich. Myśmy myśleli Afryka, no tam weszli Chińczycy, tam swoje interesy załatwiają Chińczycy. Otóż
jest tradycja postkolonialna,
to jest dla nas dużo mniej groźne niż prorosyjska Afryka. Na razie 6000 kilometrów kwadratowych, ale przecież to się rozszerza. I dlatego Niger, który mógłby nas nic nie obchodzić, powinien nas obchodzić właśnie ze względu na osaczenie.
Na instalowanie tam wpływów rosyjskich.
Na osaczenie przez wpływy rosyjskie. Nie ma żadnej wątpliwości, że te wpływy rosyjskie są za granicą, że te wpływy rosyjskie są w Polsce i że inwigilacja przez rosyjskie służby specjalne jest, jak to już dawno stwierdzono, o wiele silniejsza niż za czasów ZSRR.
Tak, i Wagnerowcy tam są, bo tutaj mamy na to dowody. Ale tak domykając ten temat tego Prigożyna, chciałem się spytać o tę dziewicę, tak?
No tak.
No proszę powiedzieć.
Z przyjemnością, bo temat jest rzeczywiście, to nie jest sezon ogórkowy. To jest sezon ogórkowy, ale to nie należy do tego. I można by się było z tego śmiać.
No tak.
Że dla kobietami interesującymi Prigożyna są tylko dziewice tuż przy granicy pełnoletności, żeby nie odpowiadał za deprawację nieletnich. I że on uważa, że mieszanie się tych soków, prawda, powoduje jego odmładzanie. To może nas tylko śmieszyć. Gdyby nie to, że te dziewice mieszkają, te dziewice są badane bardzo dokładnie, łącznie z potwierdzeniem dziewictwa w klinice Sogas, której współwłaścicielką jest Maria Worącowa.
Córka Putina.
Córka Putina. Ona dysponuje ogromnym instytutem, który między innymi zajmuje się z punktu widzenia genetyki odmładzaniem, to pewnie dla tatusia, bo jemu kąpanie się już w porożu tam z jeleni, czy też krwi młodych jeleni nie wystarcza. Więc Maria dostała całą właśnie w Petersburgu taką klinikę, ale tam także przechodzą przez tę klinikę te właśnie prigożyńskie dziewice, za które dostają $40,000 nagrody, a taka pani, która
jest przygotowana, tak?
Taka pani, która napędza.
Aha. To jest taka sutenerka troszeczkę.
Sutenerka, właśnie zabrakło mi tego znakomitego słowa. Sutenerka dostaje 60,000 rubli. Ale to jest dużo. To jest bardzo jak na Rosję dużo. Tak. No więc...
Cztery pensje.
Bardzo by to, powtarzam, było zabawne, gdyby ta klinika Sogas nie, po pierwsze, nie miała całą wierchuszkę kremlowską pod opieką. To jest mniej więcej normalne, z tym, że nazwisk nie wszystkich można się tam doszukać. Niektóre nazwiska znajdujemy, w internecie niektórych nie znajdujemy. Nazwisko Prigożyn nie figuruje, mimo że jest on zawsze tam jest w leczeniu pod cudzym nazwiskiem.
A o co chodzi z tymi dziewicami? Znaczy, to on twierdzi, że go odmładza taka inicjacja tych kobiet, w której on bierze udział?
Tak jest, nazywa je szampuńkami, to znaczy małymi szampunikami, takimi jakie są w hotelach, które się otwiera i wrzuca.
Matko Boska, przerażające to jest.
Doprawdy?
Pani Krystyno, chciałem jeszcze spytać panią na koniec, bo...
To jest koszmarne, to wszystko razem jest tak do bólu koszmarne. Jest
ordynarne.
Tak, ordynarne, jest tak odstręczające, że, że słów brak właśnie przez to, że Prigożyn jest częścią władzy. On jest uosobieniem tego, czym jest władza Putina.
No facet, który spędził korupcji, 9 lat w kolonii karnej, który...
Ale tam nie ma... Wie pan, przy dyktaturze moralność przestaje istnieć. Słowo przyzwoitość nie istnieje. U nas także. Przepraszam.
No nie ma co przepraszać. Chciałem o to w ogóle spytać, dlatego że powoli wchodzimy w ten taki gorący czas u nas wyborczy. Chciałem porozmawiać trochę o naszym podwórku. Sporo się pisze na temat wpływów Kremla w Polsce, tak? Jest też takie pytanie, które się pewnie pojawia, na ile jest to mit, a na ile to jest rzeczywistość. Wiele publikacji, wiele programów, do których odsyłam oczywiście tutaj.
Tomasza Piątka. I Grzegorza Rzeczkowskiego.
Tak, Tomasza Piątka wielokrotnie gościliśmy. Tutaj możecie to odsłuchać na kanale Marka Sekielskiego, też Karoliny Opolskiej. Czy jesteś na rzecz, jeśli chodzi o współpracę Konfederacji i infiltracji tej jakiejś części prawicy narodowej
ja
przez
Kreml? Ja sięgnę do historii, do tego, o czym dzisiaj się mało mówi. Jest rok 2014.
Pierwsza
agresja rosyjska na Krym. Niedługo potem zjawia się na Krymie Korwin-Mikke, którego zdjęcie możecie Państwo znaleźć w internecie, gdy siedzi obok gubernatora Krymu.
Namiestnika
Krymu. I obok niego siedzi pewna dama. I ta dama nazywa się Lilia Moszeczkowa. Ona gdzieś już przepadła nam w historii, ale ona w 2019 roku była wystawiona przez Konfederację jako reprezentantka Polski do Europarlamentu. Na szczęście nie została wybrana. Bosak Krzysztof twierdzi, że ją tam wybrano, wsadzono tylko dla parytetu, żeby była jakaś kobieta, ale ta kobieta zdecydowanie się opowiada za Rosją i co najgorsze dla nas, ponieważ podobno włada językiem polskim, podobnie jak Korwin-Mikke, ona i czasem też zdarzało się to Krzysztofowi Bosakowi, występują w telewizji rosyjskiej jako Polacy. Mhm. I jako ci prawdziwi Polacy, którzy przedstawiają ich sposób widzenia.
To się bardzo im podoba.
Widziałam Korwin-Mikke w takiej roli. Panią Moszeczkową znalazłam w internecie. Bosaka nie widziałam, ale wiem i to widziałam, że niejednokrotnie telewizja rosyjska, Rosja Adin, ta główna, pokazuje, przytacza wypowiedzi Bosaka, szczególnie antyukraińskie. Mhm. Wszystko, co Bosak mówi przeciwko Ukrainie, jest tam natychmiast, tam można znaleźć. Mhm. Bardzo, można powiedzieć, dawno temu, w 2017 roku, taki instytut, Political Capital Institute, między innymi, który bada wpływy, nasycenie inwigilacją, nasycenie, no można powiedzieć, nasycenie wpływami Kremla w krajach Europy Wschodniej, przytoczył listę Polaków, którzy są pod wpływem większym lub mniejszym. I tam oczywiście znalazł się Janusz Korwin-Mikke, znalazł się wiele innych nazwisk, ale także znaleźli się Krzysztof Bosak i Robert Winnicki, uznani za Polaków, na których Rosja wywiera pośredni wpływ. Nie wiem, czy bezpośredni to jest finansowanie wprost, a pośredni to jest inny wpływ. Tego nie wiem. Ale wszelkie wypowiedzi Krzysztofa Bosaka, które śledzę, są antyukraińskie, a co najważniejsze dla Rosji, tak jak i u Korwin-Mikke, są antyeuropejskie. Obecna gwiazda Konfederacji, Mentzen, też powtarza: precz z Unią Europejską, oczywiście precz z Żydami, precz z Ukraińcami, z emigrantami w ogóle, z imigrantami i no, przede wszystkim precz z Unią Europejską. Każdy, kto występuje przeciwko Unii Europejskiej, po prostu jest smarowany miodem albo uczuć, albo też innym.
Jakie to piękne. Smarowanym miodem.
Kreml.
Znaczy przerażające, ale z drugiej strony no, paralela.
No tak, tak. Ale jak to się dzieje, że mamy marzec 2022 roku i tłumaczem podczas spotkania z uchodźcami wojennymi z Ukrainy dla pani prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy występuje Mateusz Piskorski, który jest wtedy już objęty śledztwem o szpiegostwo na rzecz Rosji.
Tak, on został zatrzymany.
Aresztowany, on został wypuszczony. W każdym razie to odium na nim jest. Jak to się dzieje, że ktoś taki jest dopuszczony do pani prezydentowej?
O, to jest ciekawe, ale też z drugiej strony przerażające. To też pokazuje, dziękuję pani za te fakty, one są bardzo mało znane takiej szerszej opinii publicznej. Zawsze to powtarzam, że głosując na Mentzena, tego zabawnego chłopca z piwem, tak naprawdę głosujecie.
Oni są ładnie zabawni, przerażający są.
Na Brauna oraz na Korwin-Mikke, a co to są za ludzie i jakie interesy oni reprezentują, no to mówiła o tym wielokrotnie nie tylko nasza gościnia, ale również Tomasz
Piątek,
do którego rozmawiałam.
Ja bym chciała tutaj podkreślić, że Tomasz Piątek, który niestety, nawet po naszej stronie, czasem jest traktowany tak per nogam, to wygrał 11 procesów właśnie z korwinowcami, to znaczy w 11 procesów wygrał przed naszymi polskimi sądami.
Tak.
Więc Tomasz Piątek naprawdę bardzo dobrze wie, co mówi i ma to dobrze udokumentowane.
No i nacisnął pewnie wielu osobom wpływowym na odcisk. Ja was wszystkich serdecznie zapraszam do książek, oczywiście, naszej gościni. Wy znacie biografię Putina, to jest zasłużony bestseller, a ja wam bardzo mocno polecam Pandrioszkę. Książkę, która mnie urzekła, książka, która urzekła również Czesława Miłosza, książka, która urzekła wielu...
Najważniejsze dla mnie był, przepraszam, że się pochwalę, ale najważniejsza była pierwsza reakcja dla mnie, Bronisława Geremka, któremu zostawiłam po prostu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
egzemplarz.
W dwa dni później otrzymałam telefon i kwiaty, że po prostu rzecz jest doskonała.
Tak.
Kiedy ją dzisiaj i rzecz jest doskonała i powinna stanowić podręcznik dla pracowników MSZ-u. Ja kiedy to dzisiaj przeglądam, widzę, że rzeczywiście udało mi się. Książka była napisana w 2000 roku.
Ale jest tam nowe wydanie, tak?
Trzecie wydanie jest już. Tak, jest. Ale tam rzeczywiście udało mi się zawrzeć pewne kompendium przykładów.
Taką mozaikę Rosji.
To nie jest książka, która jest, gdzie ciągnie. A przede wszystkim to jest tak jak zwykle u mnie. Każdy fakt ma bardzo silne potwierdzenie. Na szczęście to nie jest książka bazująca na źródłach, więc nie ma tam tylu stron źródeł, co w Putinie, Wowa Wołodia Władimir, ale tym niemniej jest oparta na moich przeżyciach.
Tak, to jest w ogóle fenomen. Tam czuć te zapachy Rosji, słuchać ten gwar, widać ten brud, sprud tego mięsa w sklepach na samym początku, jak
to
pani
było,
tam przyjechała.
Było.
Bardzo wam polecam tą książkę. Polecam też straszny kraj. Pruszyński to wydał w ręce naszej gościni.
Dziękuję pięknie. Ale proszę państwa, bardzo mi przykro, że kiedy słyszymy straszny kraj, to mamy od razu na myśli Rosję.
To jest przykre.
Jest mi naprawdę przykro.
Ale ten straszny kraj to się wziął z tytułu, bo to jest książka fabularna. Jeszcze na
ale ileż tam jest sympatycznych ludzi w tej Rosji.
To prawda, ale straszny kraj to mówi babcia naszego głównego bohatera o Rosji, który wraca właśnie z Nowego Jorku po latach tam.
Tak.
To jest rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo przykre. No ale bądźmy dobrej myśli.
Ja jeszcze tylko chcę dodać, bo dużo tutaj mówiłam o donosach, ale nie wiem, czy powiedziałam, że za opozycję przeciwko wojnie siedzi w tej chwili w Rosji 1500 ludzi, co najmniej skazanych na długie lata, a największe to Ilja Jaszyn na 13 lat więzienia, Karamurza na 25 lat więzienia i pierwszą ofiarą był zwykły radny Moskwy, który został skazany na 7 lat więzienia, bo powiedział, że wtedy, kiedy nasi żołnierze zabijają Ukraińców, nie będzie urządzał w swojej dzielnicy Dnia Dziecka.
Oj, przerażające to jest. Ja przypomnę też, że rekordzistka to jest chyba pani, która napisała 1000 donosów, to rzeczywiście kombatantka.
Wnuczka NKWD-zki.
No, ludzie, zbierajcie się przed wyborami, ważny czas, żebyśmy nie szli tą drogą, jak mówi nasz klasyk, a teraz już was wszystkich muszę pożegnać, żeby się spotkać z wami za tydzień. Bardzo pani Krystyno, dziękuję za...
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.